Tytuł tygodnia.
Michael Streisgott. Johnny Cash. Biografia. Książka w tłumaczeniu Anny Dwilewicz ukazała się nakładem wydawnictwa dolnośląskiego. Johnny Cash to legenda amerykańskiej muzyki, stawiany na równi w panteonie sław obok Elvisa Presleya i Michaela Jacksona. Czyta Łukasz Chrzuszcz.
Carl Perkins zajął na scenie miejsce Luthera Perkinsa. I może by tam pozostał, gdyby Cash, który darzył go szacunkiem i sympatią, nie uznał, że rola sidemana jest poniżej godności pioniera rockabilly. Ci dwaj przeżyli wiele mrocznych chwil w ciągu ostatnich 10 lat. Perkins z powodu alkoholizmu i utraconych możliwości, a Cash przez narkotyki, poczucie winy i lekkomyślność. Teraz razem wyszli z ciemności, ale na Perkinsa nie czekała masowa publiczność. Rozproszyła się w latach 50. przy ostatnich dźwiękach jego Blue Suede Shoes. Choć The Beatles wyrazili swój podziw dla Perkinsa, gdy byli u szczytu popularności w latach 60., a on stał tuż obok Cash'a na scenie, nie przełożyło się to na ogólne zapotrzebowanie na tego skromnego człowieka. John próbował pomóc Carlowi, a Carl o tym wiedział, mówi Marshall Grant, który znał Perkinsa równie długo jak Cash. Carl nie miał mu tego za złe. Był mu bardzo wdzięczny. Miał stać się następnym Elvisem, ale nagle znalazł się na dnie i musiał liczyć na pomoc Johna, żeby przeżyć. To było trochę krępujące dla Carla, ale byli tak wielkimi przyjaciółmi, że odłożyli te kwestie na bok. Carl był dla nas jak brat. Perkins pozostał u boku Casha do lat 70., kiedy to Ameryka i Europa otworzyły się ponownie na rockabilly, co dało mu w końcu własną skromną scenę. W ciągu następnych 10 lat spotykali się od czasu do czasu na wspólnych koncertach i nagraniach, ale wtedy Perkins stał już na własnych nogach. Widzowie w całej Ameryce musieli znosić ochrypłe produkcje Casha, kiedy żadna ilość napojów gazowanych, kawy czy wody nie była w stanie go nawodnić. Tak właśnie się stało w Carnegie Hall. Mogłem jedynie szeptać, napisał Cash. Choć próbowałem z całych sił, piosenka po piosence, przez całą godzinę nie mogłem śpiewać. Publiczność była rozczarowana, ale przyjęła, choć niechętnie, wyjaśnienie konferansjera, że jestem przeziębiony i mam zapalenie krtani. Znalazłem jakiś ciemny kąt za kulisami i usiadłem tam. Byłem kompletnie załamany. Mabel Carter i jej córki Helen, Anita i June przyszły, żeby mnie pocieszyć. Recenzja, która ukazała się następnego dnia w New York Timesie, upamiętniła tę żenującą sytuację. Recenzent Robert Shelton dostrzegł zadatki Casha na wielkiego artystę, ale niewiele więcej. Pan Cash przybył wspierany swoją reputacją i wieloma doskonałymi płytami, napisał. Znamy go jako kompozytora i piosenkarza w stylu dawnych sław muzyki country, takich jak nieżyjący Jimmy Rogers i Hank Williams. Jednak jego ochrypły głos i niespójność występów sugerują konieczność posłuchania go raz jeszcze, zanim jego nazwisko zostanie wymienione razem z nazwiskami tych cenionych minstreli muzyki country. Występ, który mógł być najlepszą rekomendacją kwalifikacji Casha jako artysty folkowego, stał się kolejną straconą szansą podczas tego pełnego udręki tournée. Znów wrócił na trasę wiodącą przez wiejskie okolice, żeby grać I Walk the Line. Pod koniec września 1968 roku Carl zajmował w zespole miejsce Luthera już od ponad miesiąca, ale opóźniony samolot do Fayetteville zwolnił go wkrótce z tego obowiązku. Perkins i Grant usiłowali wydostać się z Memphis, żeby dojechać do Casha, który miał wystąpić na wiecu na cześć gubernatora Arkansas, ale burza zatrzymała ich na lotnisku. W tym czasie Cash rozważał możliwość występu wyłącznie z Flakiem Hollandem, ale wtedy smukły młody mężczyzna z Oklahomy zaproponował, że zastąpi Perkinsa i odtworzy brzmienie Casha. Robert Wooton grał muzykę country w Tulsie przez 7 wieczorów w tygodniu i znał każdą gitarową partię z przebojów Casha. Wspominał później, że tego dnia zabrał się furgonetką do Fayetteville, a wcześniej opowiadał, że będzie grał z Johnem Cashem. Gdy dotarł do dużej ciężarówki z platformą, na której Cash miał wystąpić, przepchnął się do przodu i zobaczył osamotnionego piosenkarza z rozstrojoną gitarą i jego znudzonego perkusistę. Pojechałem z dziewczynami, jedna z nich poszła za ciężarówkę, wspominał Wooton podczas wywiadu radiowego w 2004 roku. Zobaczyła tam June i zapytała, czy John chciałby, żeby ktoś zagrał na gitarze? June na to, a znasz kogoś takiego? Wtedy ta dziewczyna wskazała na mnie. Widzisz tego faceta, którego broda jest na wysokości stopy Johna? Patrzyłem prosto na niego. Byłem zachwycony. Nie mogłem uwierzyć, że wreszcie udało mi się go zobaczyć. Gdy June wezwała Utona, przeszedł pod platformą i potwierdził, że umie grać na gitarze i co ważniejsze, zagra tak jak Luther Perkins. Wywołała Johna za kulisy i poinformowała go o tym, kontynuował Wooton. Jego pierwsze słowa brzmiały: nastrój mi gitarę. Dostałem gitarę Karla Perkinsa i wzmacniacz gitarowy Luthera. Gdy czekaliśmy, zapytali, czy ktoś z publiczności umie grać na kontrabasie i zgłosił się jakiś facet. Wszyscy myśleli, że jestem z Fayetteville, więc tego wieczoru byłem lokalnym bohaterem. Potem wszedłem na scenę. To było jak magia. Nikt nie zapamiętał kontrabasisty, który zastąpił Granta, natomiast Bob Wooton wskrzeszał brzmienie Perkinsa poza kilkoma przerwami spowodowanymi sprzeczkami z Cashem przez prawie 30 lat.
Tytuł tygodnia powróci jutro o 13:30.